Radio Chrześcijanin to muzyka, audycje, reportaże i wykłady.
Jedna z najbardziej znanych i popularnych przypowieści Pana Jezusa o tak zwanym synu marnotrawnym. Tekst jest zapisany w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale, będę czytał od 11 wiersza. Pomimo tego, że ta przypowieść jest znana bardzo, to jednak spróbujmy jeszcze raz. Bo a nuż? Pomimo tego, że znamy, to jednak a nuż? Może no dajmy Duchowi Świętemu szansę, dobrze? Łukasz, 15 rozdział od 11 wiersza, czytam. Powiedział też Pan Jezus, pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich zwrócił się do ojca. Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Ojciec zatem podzielił między synów dorobek swego życia. Krótko potem młodszy syn spieniężył wszystko, wyjechał daleko, prowadził rozwiązły tryb życia i roztrwonił majątek. Gdy wszystko stracił, w kraju, gdzie przebywał, nastał wielki głód. Wówczas i jemu zaczął doskwierać niedostatek. Wynajął się zatem u jednego z obywateli tego kraju, który wysłał go do swoich wiejskich posiadłości i zatrudnił przy wypasie świń. Niezła degrengolada, prawda? Przepraszam, że przerwałem czytanie, ale jeszcze kilka tygodni, miesięcy wcześniej dziedzic, tak, wszystko miał, co chciał. Pasie świnie. Pracując tam, pragnął najeść się z trąbów, którymi tuczono świnie, lecz nikt mu nie pozwalał. Czy ten mikrofon coś chyba nie za bardzo, nie? Pracując tam, pragnął najeść się z trąków, którymi tuczono świnie, lecz nikt mu nie pozwalał. Jeszcze lepiej, prawda? Wtedy oprzytomniał. Iluż to najemników mojego ojca, pomyślał, ma chleba pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Wracam do ojca. Powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Przyjmij mnie do pracy jako jednego z twoich najemników. Wstał więc i ruszył w drogę. I gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ojcze, rozpoczął syn, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Ojciec zaś zwrócił się do swoich sług. Przynieście czym prędzej najlepszą szatę i ubierzcie go. Włóżcie pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Wybierzcie też dorodne ciele. Przyrządźcie na ucztę. Zasiądźmy do stołu i uczcijmy to, że oto mój syn był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się. I zaczęto się bawić. Starszy syn tymczasem pracował na polu. I gdy wracał, był blisko domu, usłyszał muzykę i odgłosy tańców. Przywołał więc jednego z młodych służących i zapytał, co się dzieje? Wrócił twój brat, usłyszał. Twój ojciec kazał zabić dorodne ciele i cieszy się, że odzyskał go zdrowym. I starszy syn wpadł w gniew. Nawet nie chciał wejść do domu. Wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać. Ale on był nieprzejednany. Służy ci od lat, wypominał. Szanuję każdy twój rozkaz, a ty nie dałeś mi choćby koźlątka, bym się zabawił z przyjaciółmi. Ledwie jednak zjawił się ten twój syn, który z dziwkami roztrwonił twój dorobek. Natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielaka. Wtedy ojciec powiedział do niego, dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. Dobrze, że bawimy się i cieszymy, bo widzisz, ten twój brat był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się. Pierwsze pytanie, ważne w moim przekonaniu. O kim jest ta przypowieść? W pierwszym odruchu, tak jak ja zapowiadając ją, odpowiemy o synu marnotrawnym. Ale to nie jest prawda. W wielu nagłówkach, przypisach od tłumaczy Nowego Testamentu tak ta przypowieść też jest zatytułowana. Przypowieść o synu marnotrawnym. Ale ten tytuł troszkę wykrzywia optykę i w pewnym sensie nie pozwala nam, czy utrudnia nam spostrzeżenie kilku ważnych rzeczy, ponieważ ta przypowieść, no właśnie, o kim jest ta przypowieść? Ja bym zaryzykował tezę, jeśli pozwolicie, że to jest przypowieść o ojcu i dwóch jego synach. Trzy ważne postaci. Ojciec, starszy syn i młodszy syn. I żeby dokładnie zrozumieć Pana Jezusa Chrystusa, co On chciał swoim współczesnym i dzisiaj, co chce nam powiedzieć, musimy dokładnie przyjrzeć się tym trzem postaciom. Ojcu i dwóch Jego synom. Zanim to jednak zrobimy, jeszcze druga uwaga czy spostrzeżenie, też w moim przekonaniu ważne. Kim byli współcześni Chrystusowi słuchacze tej przypowieści? Do kogo Pan Jezus te słowa wypowiadał? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy na samym początku 15 rozdziału, który zawiera zresztą trzy podobne przypowieści Pana Jezusa. Ta, którą rozważamy, jest jakby trzecią, taką finałową. Ale na samym wstępie 15 rozdziału czytamy: garnęli się do Niego, to znaczy do Pana Jezusa, wszyscy celnicy i inni grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze natomiast oraz znawcy prawa szemrali z tego powodu i mówili: ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Więc kim byli słuchacze Pana Jezusa Chrystusa? No można ich podzielić, i to jest ważne, podkreślam, na dwie grupy. Z jednej strony celnicy i grzesznicy. Ciekawe, tam jest zwrot użyty, garnęli się do Niego. I to była jedna grupa słuchaczy. Czyli jak byśmy ich nazwali? No nieudacznicy wszelkiej maści, tak? A druga grupa? Faryzeusze i znawcy Pisma. Elita narodu, religijna, ale też i polityczna. Elita narodu. I oni krytykowali Pana Jezusa z powodu Jego bratania się z tymi pierwszymi. I to jest ważne, ponieważ te dwie grupy słuchaczy Pana Jezusa, ich obecność tłumaczy, dlaczego akurat w tej przypowieści tacy dwaj synowie. Każdy z nich kogoś tutaj symbolizuje w tej przypowieści. Więc swoją przypowieść Pan Jezus adresuje do tych obydwu grup społecznych. Jednak aktualność tej przypowieści w tym kontekście nie przemija, ponieważ dzisiaj także, mam takie wrażenie, nie wiem jak wy, Panem Jezusem są zainteresowani zarówno ludzie upadli, często bardzo nisko upadli, jak i ludzie bardzo religijni, bardzo gorliwi w swojej religijności. Czyż nie? Trzy osoby tego dramatu. Zacznijmy od młodszego brata. Młodszy brat. Jego prośba o jego część majątku była wyrazem wyjątkowej bezczelności. I to nawet nie chodzi o samo dziedziczenie, ponieważ jemu się część majątku należała. Zresztą jako ciekawostkę powiem, w związku z tym, że był młodszy, to no był w mniej uprzywilejowanej sytuacji, ponieważ należała mu się według ówczesnych zwyczajów żydowskich i nie tylko żydowskich 1/3 majątku. 2/3 no pierworodny dostawał. Ale zostawiając to na boku, nie chodzi o sam fakt, że jemu się należało 1/3 majątku, ale chodzi o to, kiedy on się zwraca o ten majątek. Bo Podział majątku obowiązywał po śmierci ojca. A tutaj w tej przypowieści wygląda na to, z tej przypowieści raczej wynika, że ojciec miał się całkiem nieźle jeszcze. Więc jego słowa, ojcze, daj mi część, moją część majątku, znaczyło nie mniej, nie więcej jak tak naprawdę to dla mnie już nie żyjesz. Daj mi kasę. Skończony cham, bez uczuć, cynik, zepsuty, zdemoralizowany cynik. Młodszy syn, młodszy brat. I zdumiewa na tym tle odpowiedź ojca, ponieważ on się zgadza. No raczej nie powinien. W patriarchalnym społeczeństwie prośba syna oznaczała okazanie najwyższej pogardy ojcu i zasługiwała nie na spełnienie, ale na wydziedziczenie i na wygnanie. Szacunek dziecka do ojca był w tamtej kulturze i podkreślam, w społeczeństwie patriarchalnym czymś absolutnie fundamentalnym. On nie miał prawa, moralnego prawa, wynikającego także z obyczajów, które wtedy panowały, o coś takiego prosić. A jednak ojciec spełnia jego prośbę. I to jest zdumiewające. Nie powinien tak postąpić. Syn nie powinien o to prosić, ale ojciec po dwakroć nie powinien tej prośby spełnić. A on ją spełnia. To po pierwsze zdumiewa. Ale jest jeszcze druga rzecz zdumiewająca w zachowaniu ojca. Otóż majątek ojca sprowadzał się do... Tak można domniemywać właściwie ze stuprocentową pewnością. No w większości przynajmniej sprowadzał się do posiadania nieruchomości, ziemi. Tak? To nie było tak, że ojciec miał jakieś tam, nie wiem, akcje wykupione czy jakieś pieniądze dobrze ulokowane na jakimś koncie. Majątek ojca sprowadzał się do posiadania nieruchomości, ziemi. I teraz prośba syna, daj mi moją część, tą jedną trzecią, sprowadzała się w praktyce, zresztą o tym tekst mówi, do spieniężenia części tych nieruchomości, ziemi przede wszystkim, ale może jakichś tam innych dóbr jeszcze, do której to ziemi przede wszystkim z pewnością ojciec był niezwykle przywiązany. Ja jestem mieszczuch i ja tych klimatów nie czuję. Ja jestem mieszczuch, urodziłem się w wielkim mieście i całe moje życie spędzam w wielkich miastach. Jak nie oddycham spaliną, to się duszę. Więc ja tych klimatów ziemskich jakby no nie znam i nie czuję, ale z opowiadań ludzi, którzy są rolnikami czy którzy mieszkają na wsi, to wiem, być może niektórzy tutaj spośród was też kimś takim jesteście, że istnieje taki fenomen niezwykle ważny dla wielu ludzi, jak przywiązanie do ojcowizny, tak? Że to jest ziemia, którą tam mój dziadek i mój ojciec jeszcze... I to przywiązanie do ziemi, to tego się nie da przeliczyć na pieniądze, tak? To jest coś więcej, to jest kwestia, no właśnie, no, tego przywiązania do ojcowizny. Coś niezwykle cennego dla wielu. I tutaj też z czymś takim mamy do czynienia, prawda? Syn mówi mi, daj mi moją część, a to oznacza, że ojciec pozbywa się części swoich dóbr, do których miał najprawdopodobniej silny stosunek emocjonalny. A tego, tak jak powiedziałem, się nie da przeliczyć na pieniądze. I tym bardziej w związku z tym zdumiewa zgoda ojca na tą bezczelną, chamską prośbę swojego młodszego syna. Więc młodszy brat, ten nikczemnik, prosi ojca tak naprawdę o to, aby on rozdarł swoje życie. Aby on rozdarł swoje życie. I ojciec to robi. Nadzwyczajne. No dalszy ciąg jest nam znany. Młodszy syn trwoni ten majątek. Prowadzi niemoralne życie. Tłumaczenie, z którego korzystam, Nowego Przymierza, tak dosadnie to nazywa. ustami starszego brata, tak, że z dziwkami on roztrwonił to, co dostał. Krótko mówiąc, jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, z grubsza przynajmniej, jak, co on robił i na co to pieniądze, które uzyskał ze spieniężenia nieruchomości ojca, na co on przeznaczał. Tak troszkę się znęcam nad tym młodszym synem, prawda? Ale robię to celowo, dlatego że my w pierwszym odruchu, być może właśnie dlatego, że tak jest tytułowana ta przypowieść, prawda? No mam wrażenie, że mam jakąś sympatię do niego, bo tak pięknie się potem pokajał, prawda? I taki w ogóle no, sympatyczny był i tak cierpiał, prawda? Głodował. Taki trochę odruch, może i słusznie, prawda? Jakiejś takiej sympatii to nas wyzwala, prawda? Współczucia. Słusznie może. Nie chcę tego negować w żaden sposób, ale zanim zaczniemy mu współczuć, to sobie uświadommy, co to za łajdak był. To jest naprawdę ważne. I on trwoni ten majątek, jest głód, najmuje się do pracy przy tych świniach. Celowo tam zrobiłem przerwę przy czytaniach, bo to jest naprawdę niezwykłe. Facet, który miał wszystko, po jakimś niedługim okresie czasu, nie jest opisany jakim, ale stosunkowo relatywnie krótkim czasie ląduje przy wypasie świń i mało tego, głoduje do tego stopnia, że on by chciał razem z tymi świniami tam jeść, ale nie pozwalają mu, musiał być pilnowany, domyślam się, tak? I głoduje i zazdrości świniom tego, co one jedzą. Cóż za upadek. I przychodzi porozum do głowy i mówi sam do siebie, wrócę, ponieważ służba w majątku mojego ojca ma po stokroć lepiej niż ja tutaj. I układa sobie tę mowę pokutną, która tak nas często ujmuje i wzrusza. I może słusznie, że nas ujmuje i wzrusza, tylko też chciałbym troszeczkę dziegciu do beczki z miodem. On w pewnym sensie, ten młodszy syn, nie miał innego wyjścia niż tak powiedzieć. Ponieważ w kontekście tego, co zrobił, on sam siebie wydziedziczył. On nie miał prawa do tego, żeby być synem. W kontekście obyczajowości tamtych czasów i tego społeczeństwa. On nie miał prawa być synem. On przestał być synem w momencie, kiedy ojciec spełnił jego prośbę. Jeśli on mógł o cokolwiek prosić, to o to, żeby być sługą, najemnikiem. To nie jest, więc ta jego mowa pokutna, którą sobie przygotował, to nie jest tylko kwestia tego, że on przejrzał na oczy i spokorniał, ale to jest również efekt tego, że on sobie zdawał sprawę, w jakiej pozycji on się znajduje w kontekście obyczajowości tamtych czasów i tamtego społeczeństwa, podkreślam. On nie miał prawa do synostwa. On na co najwyżej mógł liczyć na łaskę ojca, że on go przyjmie jako najemnika. Cóż za upokorzenie. Jakże strasznie był zdesperowany. Jakże bardzo nisko upadł. No i ta piękna, jakże wzruszająca przecież scena powitania. Jedna z najbardziej niezwykłych scen biblijnych. Ojciec wybiega mu naprzeciw. Najprawdopodobniej musiał wypatrywać. Czy wierzymy w to, że to był przypadek, że akurat on wyszedł na... Nie wiem, na co on tam wyszedł, na ganek, czy... No gdzieś tam wyszedł, tak? I zobaczył i akurat syn wraca. No może był, no, nie można tego wykluczyć, że może to był przypadek, ale wydaje mi się, że bardziej prawdopodobne jest jednak przyjęcie tezy, że on po prostu na niego czekał i go wypatrywał. I patrzy z oddali, jak jest napisane, idzie ten jego syn, młodszy syn. I on mu wbiega naprzeciw i rzuca mu się w ramiona. Wiecie co, ja myślę sobie, przepraszam, to takie dosyć dosadne będzie teraz, co powiem, ale przypominając sobie, co wcześniej ten młodszy syn robił, to on musiał być, tak sobie myślę, w łachmanach. I co gorsza, on najprawdopodobniej śmierdział. To nie był apetyczny widok. A tu ojciec, dostojnik, bogacz, dobrze urodzony, wybiega i rzuca mu się na szyję. No i syn rozpoczyna tą swoją mowę pokutną, tak? Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Tobie, przeciwko Bogu. Nie jestem godzien na nic. Uczyń mnie najemnikiem. A ojciec, nowa szata, sandały. No i ten pierścień. Wiecie, nowe szaty i nowe sandały to w pewnym sensie detal. Pierścień. Pierścień jest ważny, bo on coś symbolizuje. On symbolizuje to, że ten nikczemnik na powrót staje się synem. Pierścień. I uczta. I uczta. Mówię o młodszym synu, ale też mówię o ojcu. Nie zdumiewa nas to wszystko razem? Myślę teraz o ojcu. No i na scenie pojawia się starszy syn. I ta część jest zwykle pomijana, ale ja uważam, że naprawdę smakowitość przypowieści Pana Jezusa to się zaczyna tutaj. Pojawia się starszy syn, pracował na polu, bo był wierny, bo ciężko pracował dla ojca, zachowywał się porządnie, spełniał wszystkie jego wymagania, był porządnym facetem. Nie takie fił bździu jak ten młodszy. Starał się, to go kosztowało wszystko. Pewnie też nieraz by się chciał zabawić, zresztą mówię o tym wprost, tak? A jednak się stara, pracuje, ciężko, pomnaża ten dorobek i jest wierny ojcu. Doceńmy to. To są ważne rzeczy w życiu tego człowieka. Dużo o nim mówią. Pojawia się i halo, ale co tu się dzieje? Pyta jednego z młodszych sług. Twój brat wrócił. Ojciec się cieszy, wydał ucztę. No i tutaj nagle ten piękny wizerunek starszego brata pryska jak bańka mydlana, tak? Co? Ten łajdak i na jego cześć uczta? To ja całe życie wiernie pracuję i ani razu nie miałem okazji się zabawić. A ten dziwkarz, jak jest powiedziane, wrócił. Jest uczta? I patrzcie, co się dzieje. Ojciec, znów wracamy do ojca. Ojciec wychodzi mu naprzeciw i go przekonuje. Chodź, bo twój brat, mój syn, który zginął, ale ożył, odnalazł się, cieszmy się, chodź na ucztę. To jest niezwykłe. Znów podkreślę, że akcja dzieje się w patriarchalnym społeczeństwie, gdzie pozycja ojca jest niezwykle silna, a to implikuje wymóg posłuszeństwa. To nie jest tak, że syn, wszystko jedno, dziecko, a chce mi się, to pójdę na ucztę wydaną przez ojca, nie chce mi się, to nie pójdę. Jeśli to było po prostu coś nie do pomyślenia. Ojciec wydaje ucztę, zaprasza i nie ma tutaj, przepraszam, miejsca na dyskusję. Masz być, ponieważ ja wydaję... Przepraszam. Wyszło śmiesznie, przepraszam. No ale chciałem jakoś dramatycznie to podkreślić. Okej, wracamy. Ojciec wydaje ucztę, nie ma miejsca na dyskusję. Masz być na uczcie, dlatego że jesteś moim synem. Minie ileś lat, odziedziczysz to wszystko po mnie i ty będziesz decydował o tym, co mają robić twoje dzieci i w ogóle co się będzie działo, bo ty będziesz panem i ojcem tego całego majątku, tak? i będziesz podejmował decyzje i inni mają być ci wtedy posłuszni. Ale póki ja żyję, to ja tu rządzę. I tu nie ma miejsca na fanaberię. Jest uczta, wrócił twój brat, masz na niej być. Tak to wtedy działało. A ojciec wychodzi do niego. Chciałem wam zwrócić uwagę, że to go upokarza. To jest upokorzenie porównywalne z tym, które tenże sam ojciec przeżywał w momencie, kiedy młodszy brat prosił go o, prosił, a może nas żądał, tak? O tą swoją część majątku. Starszy syn w pewnym sensie upokarza ojca tak samo, albo przynajmniej porównywalnie z tym, jak go upokarza młodszy, jego młodszy brat. Ojciec wychodzi do niego i mu tłumaczy, co się stało i dlaczego taka, a nie inna decyzja. Ale starszy, no nie wiemy do końca, czy się zgadza, czy nie zgadza, ale możemy domniemywać, że chyba jednak nie wchodzi na tę ucztę. Czego uczy nas ta przypowieść? Pan Jezus poprzez tę przypowieść, wierzę w to głęboko, pokazuje dwa pomysły na życie i dwa pomysły na szczęście, które charakteryzują nas ludzi. Pierwszy nazwałbym samorealizacją, spełnienie moich pomysłów na mnie samego. Jestem wolnym człowiekiem, mam prawo do szczęścia. Ono mi się należy. I moją sprawą jest, jak ja to szczęście będę realizował i jak ja do tego szczęścia będę dochodził. Nikomu nic do tego. To jest moje życie, to jest moja sprawa. Proszę się nie wtrącać. Jakżeż to jest popularne i charakterystyczne dziś. Znamy to chyba, prawda? Mam prawo do szczęścia. Mój ulubiony pisarz C.S. Lewis kiedyś się z tego wyśmiewał, napisał, cytuję z głowy, ale sens był taki, mówić, że mam prawo do szczęścia, to mniej więcej utrzymywać, że równie dobrze mam prawo być wysoką, błękitną oką, pięknie zbudowaną blondynką. Mam prawo do szczęścia i będę to do tego dochodził. Nikomu nic do tego. Samorealizuję się, spełniam się. Jeden pomysł na życie. A drugi nazwałbym to moralnym konformizmem. Skrupulatne spełnianie różnych norm etycznych i dogmatycznych jako wyraz przywiązania do Boga i do tradycji. Jakżeż to też jest charakterystyczne dzisiaj. Powtórzę. Moralny konformizm rozumiany jako skrupulatne spełnianie różnych norm etycznych i dogmatycznych jako wyraz przywiązania do Boga i tradycji. Starszy syn. Mnóstwo takich ludzi też jest wokół nas. Może my tacy jesteśmy. Pan Jezus poprzez tę przypowieść pokazuje nam, czy pomaga nam zrozumieć istotę grzechu. Otóż pycha objawia się w przekonaniu, czy może objawiać się w przekonaniu, mam prawo od Boga, od rzeczywistości, powiedzieliby może ateiści, oczekiwać szczęścia tak, jak ja je sobie wyobrażam. I mam prawo z tym szczęściem, tak jak już wspomniałem, robić, co mi się tylko podoba, ponieważ jestem wolnym człowiekiem i zupełnie w tym wszystkim nie interesuje mnie, co na ten temat myślą inni. Hedonizm, konsumpcjonizm, ja, dla mnie, moje, młodszy brat. Ale grzechem również jest pycha, proszę posłuchajcie, objawiająca się w przekonaniu. Jestem moralnym i religijnym człowiekiem. Wiernie wypełniam wszystko, co potrzeba. Tu możecie sobie dopisać, nie wiem, chodzę na nabożeństwa, daję dziesięcinę, wielbię Pana Boga. No, tak, pole do popisu, wachlarz różnych spraw. Wypełniam wszystko, co potrzeba. Modlę się, mam cichy czas, znam dobrze Biblię. Mam więc prawo sądzić innych, wymagać, wręcz żądać od Boga, że w zamian za moją wierność, co mnie dużo kosztuje, za moją wierną i ciężką służbę, pełną moich wyrzeczeń i samozaparcia, mam prawo żądać od Boga tego, czego ja chcę. Mam prawo od Niego oczekiwać, że będzie mi błogosławił tak, jak ja sobie to wyobrażam. Starszy syn. Ciekawy obraz grzechu. O ile ten pierwszy, no tak się nasuwa w pierwszym odruchu, tak czy ten drugi obraz trochę nam się nie wymyka w naszej gorliwości chrześcijańskiej? Cóż za paradoks? Cóż za paradoks? Istota grzechu. W którym miejscu jesteśmy? Na przykład my i tutaj. No i wreszcie obraz Boga. Bóg przedstawiony przez Pana Jezusa Chrystusa jako Ojciec, który kocha do tego stopnia, że nie zważając na swoje upokorzenie, i jeszcze raz użyję tego słowa, bo to ważne, tutaj mamy do czynienia z Bogiem, który zgadza się na to, że jest upokarzany przez swoje stworzenie. Więc Bóg, który kocha do tego stopnia, że nie zważając na swoje upokorzenie, zawsze jest gotów wyjść, może wybiec naprzeciw każdemu człowiekowi, niezależnie od tego, kim on jest i co sobą w danej chwili reprezentuje. Ergo, jak wygląda? Wnioski. Po pierwsze, zagubieni i zgubieni są wszyscy, którzy nie kochają Ojca nade wszystko i brata jak siebie samego. Co zgubiło starszego brata? No właśnie to, dokładnie to. Dwa. Grzech ma różne twarze. Jeszcze raz wrócę do tego, co mówiłem przed chwilą. Twarz młodszego brata, łajdaka, ale też twarz starszego brata, religijnego fanatyka i pyszałka. I ta druga twarz, jeszcze raz powtórzę, cóż za paradoks, ta druga twarz jest być może bardziej niebezpieczna od tej pierwszej. Nie chcę powiedzieć, że starszy brat jest gorszy od młodszego. Nie, nie chcę w ogóle tego wartościować, bo to chyba byłoby bez sensu. Ale ta druga twarz, twarz starszego brata jest być może bardziej niebezpieczna, ponieważ można całe życie ciężko służyć Bogu w oparciu o wyrzeczenia i nie mieć z tym Bogiem nic wspólnego. Posłuszeństwo oparte na strachu, na tradycji, na bezrefleksyjności, na fanatyzmie i tak dalej, i tak dalej. Można całe życie w swoim mniemaniu służyć Bogu i fatalnie się z Nim rozminąć i nie wejść na ucztę. Nie przechodzą was ciarki trochę po plecach? Bo mnie przechodzą. Co więc powinniśmy uczynić? Uświadomić sobie, że nasze pomysły na życie są zgubne i tylko w Bożej miłości jest nasze uratowanie. Tak więc, czy niezależnie od mojego życiorysu jestem gotów przyjąć Boże zaproszenie i pójść na Jego ucztę, niezależnie od tego, kim jestem? I czy jestem gotów przyjąć taką postawę? Boże Ojcze, całe moje życie, moje pomysły, starania, dociekania, wszystko to jest dalece niewystarczające lub wręcz absolutnie złe, żebym mógł stać się godnym uczestnikiem Twojej uczty. Dziękuję Ci, że Ty wychodzisz, a może wybiegasz mi naprzeciw i że się mną nie brzydzisz. Aby mnie tą godnością, godnością Syna obdarzyć, kierowany tylko i wyłącznie swoją miłością do mnie. Przyjmuję Twoje zaproszenie. Kocham Cię najbardziej, jak potrafię. Dziękuję za Twoją łaskę.